Razem łatwiej.
Joanna Namerecka Łotysz, Państwa i moimi gośćmi. Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje ze Słupska, organizacja pożytku publicznego, Małgorzata Łosiewicz, Robert Chomicki. Chciałabym, ponieważ jedną ze składowych Waszego działania, tak bym to ujęła, jest dbanie o porządek publiczny, czyli monitoring wyborczy przede wszystkim też, który prowadzicie. Ja bym chciała, żebyśmy podsumowali sobie to, jak i czy zdyscyplinowani byli kandydaci przy tych wyborach i jak to wyglądało.
Ta kampania była bardzo intensywna i sam monitoring nie był prowadzony w mieście Słupsku. Trochę z tym monitoringiem wyszliśmy, ale tak naprawdę dlaczego zajmujemy się tymi monitoringami?
No właśnie, czym on jest i dlaczego się zajmujecie? Bo to my wiemy, ale słuchacze mogą mieć wątpliwości.
W zasadzie już od ponad 9 lat przyglądamy się temu, jak wyglądają kampanie wyborcze w takim wymiarze lokalnym. To jest taki nasz pierwszy test na uczciwość kandydatów na radnych, posłów, senatorów, osób, które chcą stanowić prawo i sprawdzamy, jak sobie radzą, jak szanują prawo lokalne, prawo wyborcze i jak szanują mieszkańców, o których głosy zabiegają. Więc z racji tego, że też zajmujemy się między innymi reklamami w przestrzeni publicznej, to było takie naturalne, żeby akurat przyjrzeć się samym kampaniom i sprawdzić, czy nośniki reklamowe, wyborcze, znajdują się w pasach drogowych legalnie, czy kandydaci, komitety uiszczają odpowiednie opłaty, czy występują o zezwolenie, ale też w tym roku wyjątkowo przyglądaliśmy się temu, jak wyglądają limity wydatków poszczególnych kandydatów i czy te limity można zaobserwować na ulicach miast, drogach wojewódzkich pod względem ilości materiałów, które są w przestrzeni publicznej i trafiają do wyborców.
No i ale to poczekaj, to ja muszę dopytać o jedną rzecz. Wyjaśnić jakby po ludzku i po prostu. Czyli kandydaci zgłaszali w urzędach odpowiednich liczbę banerów, plakatów, które chcą powiesić, za nie płacili i tylko tyle powinno znaleźć się w przestrzeni publicznej, ile zostało zgłoszonych i za ile zostało zapłacone.
Dokładnie tak. Każdy w tym momencie komitet składa taki wniosek, w którym określa rozmiar, określa czas, w którym ten baner ma zawisnąć w przestrzeni publicznej oraz w tym momencie uiszcza opłatę. I dopiero po uzyskaniu takiej zgody to może takie banery umieszczać w przestrzeni publicznej.
W zależności od tego, czyja jest droga, czy jest to droga gminna, powiatowa, wojewódzka, a może i krajowa, to występujemy do zarządcy. Wyjątkiem jest na przykład miasto Słupsk, które jest miastem na prawach powiatu, więc wszystkie drogi wojewódzkie...
Wszystkie cztery rodzaje.
Tak, wszystkie cztery rodzaje tutaj są w zarządzaniu miasta. Czyli występują jakby kandydaci, komitety powinni wystąpić do Zarządu Infrastruktury Miejskiej.
Czyli do ZIM-u Słupskiego.
Dokładnie tak. Kodeks wyborczy mówi o tym, że banery wyborcze mogą pojawiać się w przestrzeni do 30 dni po wyborach. Jednakże to nie oznacza to, że jak powieszę sobie baner wyborczy, to mam te 30 dni do zdjęcia. Owszem, to mi daje kodeks wyborczy, ale jeżeli ja zdecyduję się zdjąć w 30 dniu, tym ostatnim, to ja za te 30 dni po wyborach muszę uiścić opłatę do Zarządu Infrastruktury Miejskiej, czy do kasy miasta.
Co najważniejsze, też kodeks wyborczy przewiduje miejsca, które wyznacza wójt, burmistrz, prezydent na nieodpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i miejsc i plakatów wyborczych wszystkich komitetów i takie miejsca są wyznaczane drogą poprzez chociażby ogłoszenie. Dlatego też często możemy, mijając różne drogi gminne, zobaczyć, że na tablicach sołeckich czy w innych miejscach są na przykład materiały wszystkich komitetów wyborczych. W Słupsku to akurat między innymi były miejsca ogłoszeniowe na słupach ogłoszeniowych, więc jeżeli na przykład przyglądamy się tego typu nośnikom reklamowym, warto sprawdzić, czy gmina nie wskazała jakiegoś konkretnego miejsca, gdzie ci kandydaci mogą umieszczać materiały nieodpłatnie.
I tam zgodnie z kodeksem wyborczym 30 dni takie materiały tak mogą być.
Dokładnie tak. Po 30 dniach wszystkie materiały wyborcze powinny zniknąć z przestrzeni publicznej.
Te, które pojawiają się w miejscach odpłatnych, sprzątają ci, którzy je umieszczają. Tak? Każdy tak kandydat albo sam, albo ma ludzi, od tego tu nie wnikamy. A te w przestrzeni publicznej, miasto je likwiduje? Kto? Też oni?
No, przestrzeń publiczna, to znaczy tak, zależy wszystko.
Ja mówię o tych nieodpłatnych, nie? Od tych właśnie na tablicach gminnych, sołeckich.
Znaczy te tablice, czy te słupy są i tak zarządzane w jakiś sposób, tak? Mhm. Tutaj mamy jakąś firmę, która dba o te słupy, zresztą przy każdym słupie na tym jest taka informacja, że
do kogo dzwonić, jak się chce, tak dokładnie. Plakat powiesić.
No i oni w tym momencie usuwają te reklamy i czyszczą słup, przygotowują pod nowe reklamy, za które już pobierają im pieniążki. Natomiast...
A jeśli tego nie zrobią, to kara?
Znaczy to raczej jest w interesie firmy, no bo w końcu ona czerpie zyski z tego, żeby tam umieszczać. Tak? Tak samo się dzieje przy tablicach sołeckich, to sołtys o to dba, żeby ta tablica była na tyle przejrzysta, żeby jego informacje, które za chwilę umieści, były po prostu czytelne, żeby było widać, że coś nowego jest do przeczytania, żeby miejscowość się z tym zapoznała, a jeżeli on by to zostawił, no to te jego informacje już też zginą w tłumie. Więc to jest jakby też trochę w interesie tych osób, które dbają o te miejsca.
Ale zdarzają się też przypadki, szczególnie gdy plakaty, banery wieszają sympatycy, w zasadzie wieszają je gdzie popadnie, że takie banery, plakaty, a jeszcze wiszą w przestrzeni przez pół roku po wyborach. Największy problem jest z tymi banerami i plakatami, które są umieszczane na przykład na opuszczonych terenach, zaniedbanych płotach, to jest taka dzika partyzantka i tego jest najwięcej, ale generalnie warto takie rzeczy dokumentować, bo jakby też o tym mówiła druga część naszego monitoringu, warto takie rzeczy dokumentować, bo o ile tutaj ciężko jest, żeby właściciel czy zarządca tej nieruchomości, tego terenu wyegzekwował od komitetu zdjęcie takich banerów, to na pewno jest to informacja, którą może się zainteresować chociażby Państwowa Komisja Wyborcza, ze względu chociażby na limity wydatków na kampanię.
A balkony, słuchajcie, prywatne? Bo to też ostatnio ja zauważyłam, że na wielu widać właśnie porozwieszane banery przede wszystkim, tak? Na blokach mieszkalnych.
Kodeks wyborczy mówi jasno, jakby komitety mogą przyjmować korzyści majątkowe, niepieniężne w postaci nieodpłatnego udostępnienia miejsca reklamowego, tutaj chodzi o reklamę wyborczą, od osób fizycznych i od osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, która nie jest związana z reklamą, czyli mieszkaniec, sympatyk, o ile spełnia te warunki, jak najbardziej może umieścić reklamę na swoim płocie.
Ale wtedy też 30 dni?
Powinno zgodnie z kodeksem wyborczym po 30 dniach ta reklama zniknąć. I często kandydaci korzystają z tej formy. Gorzej jest w przypadku osób prawnych, czyli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, organizacjami pozarządowymi, które na przykład chcą umieścić taki materiał nieodpłatnie, no to kodeks wyborczy już mówi tutaj jasno, że jest to wykroczenie i takie rzeczy powinny być udokumentowane i też zgłoszone do Państwowej Komisji Wyborczej ze względu na to, że będzie to istotne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego, więc tutaj łatwo można zaliczyć wpadkę.
No, wpaść i niestety, w pułapkę taką, nie?
Tak, i niestety temu też się przyglądaliśmy, jeszcze czekamy na wyniki, bo było to związane między innymi z kampanią wyborczą, która odbywała się na ulicach Szczecinka i materiały wyborcze, które jeździły na karetkach, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, między innymi, czy w PKS-ach w zupełnie innej części Polski. Tutaj jak najbardziej czekamy jeszcze na informacje, żeby móc zgłosić takie incydenty do Państwowej Komisji Wyborczej, ale całkiem niedaleko taką wpadkę też zaliczył samorząd.
Problem ma Sławno, gdyż źle zinterpretowali przepisy. Uznali, że zgoda, która muszą wyrazić, która jest opisana w kodeksie wyborczym, nie jest tożsama z decyzją administracyjną oraz, że materiał wyborczy, który jest opisany w kodeksie, nie jest reklamą, więc nie mogą naliczać opłat. No i w tym momencie udzielali zgody wszystkim zainteresowanym komitetom, jak leci, na nieodpłatne umieszczanie w przestrzeni publicznej. I się pojawiło w Sławnie bardzo dużo plakatów w pasie drogowym, pojawiły się reklamy mobilne, za które miasto nie pobrało opłaty. No i po naszym monitoringu generalnie zrobiliśmy przeliczenie kosztów. Miasto w tym momencie straciło ponad 7 tysięcy złotych za same nienaliczenie opłat. Natomiast tam były trzy komitety, które po prostu w tej chwili mają problem, gdyż poszło zgłoszenie także do Państwowej Komisji Wyborczej o przyjęcie korzyści majątkowych, niepieniężnych od osoby prawnej, jaką jest miasto, jest urząd miasta.
30 dni, to też chciałabym, żebyśmy dościśnili. To jest czas przed i po łączny, tyle mogą wisieć, czyli jeżeli kandydat wiesza powiedzmy na tydzień czy półtora przed, to już się zalicza do tych 30 dni, czy to nie ma znaczenia, to jest osobny czas, a po wyborach to 30 dni?
To jest czas po wyborach, czyli jak mieliśmy 15 października wybory, to do 14 listopada one powinny zniknąć. Natomiast czas przed wyborami określa kampania wyborcza, czyli w tym momencie, kiedy pan prezydent ogłosił termin wyborów i od tego momentu...
Mówię, czas start i państwo...
Tak, dokładnie, czas start i od tego momentu w naszej przestrzeni mogą się pojawiać takie materiały.
Okej, no to drodzy Państwo, ja jestem ciekawa, jak w naszym regionie wyglądały kampanie wyborcze.
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, ale też i urzędników, udało się zidentyfikować około 270 nielegalnych nośników reklamowych w samym mieście Słupsku.
Prawie 300, naprawdę.
Tak, prawie 300.
W samym Słupsku.
Tak, jest to niestety więcej niż przy poprzednich monitoringach. Podczas samej ciszy wyborczej w zasadzie to mamy nadzieję, że komitety nie złamały ciszy wyborczej i nie wieszały w sobotę w nocy 14 października tych banerów. W zasadzie od piątku do niedzieli z około 300 banerów wyłapaliśmy 145 nielegalnych nośników. To taka nasza ulubiona kategoria jak grzyby po deszczu, czyli takie nośniki reklamowe, które pojawiają się przy lokalach wyborczych, które pojawiają się na ostatnią chwilę, żeby jeszcze tutaj wzmocnić ten przekaz przedwyborczo.
Co warto zaznaczyć, że pojawiają się w piątek wieczorem, kiedy urząd już nie pracuje.
Dzięki tutaj naprawdę niesamowitemu zaangażowaniu mieszkańców, którzy też wysyłali nam
informacje. Ale to brawo za czujność,
tak,
prawda?
Mieszkańcy wysyłali nam nawet informacje w środku nocy, przesyłali nam zdjęcia, dokumentowali to. I to też było łatwiej w tym momencie w samą sobotę udokumentować wszystko, zebrać do zgłoszenia. No i mamy takich rekordzistów, chociażby pan Michał Kowalski, który na ostatnim tchnieniu kampanii wyborczej, a w zasadzie już po zakończeniu kampanii wyborczej, przed lokalami wyborczymi umieścił ponad 70 plakatów, więc... Suma nie wyszła z tego duża, jeśli chodzi o kary, bo to jest około 800 zł, które będzie musiał zapłacić komitet, ale jakby 70 nośników robi już robotę,
wrażenie,
szczególnie,
tak,
że tutaj jeśli chodzi o banery czy plakaty tego pana, to pojawiają się naprawdę na każdej drodze wojewódzkiej. Mamy udokumentowanych około 300 nośników z całego województwa. Jest ich zdecydowanie więcej jeszcze wciąż na drogach wojewódzkich. Wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Wojewódzkich o informacje, które komitety występowały o zgodę na umieszczenie materiałów wyborczych i przysłano nam w zasadzie tylko dwie decyzje i dotyczyły one pana Kowalskiego i pan Kowalski wystąpił tylko i wyłącznie o zgodę na umieszczenie 16 plakatów w województwie pomorskim.
A było ile, przepraszam, przypomnijcie? 300?
Było ponad 300.
Nie,
ponad
ja
300
bym
mamy samych...
Może w tysiącach, bo też nam mieszkańcy podesłali materiał z Lęborka, gdzie tam około 100 banerów jego było umieszczonych na głównej drodze przez Lębor.
No tak, ale do zgłoszenia jakby mamy udokumentowanych 300, więc no jakby tutaj musimy się posługiwać tymi informacjami, które mamy i które będziemy zgłaszać. Więc...
Czyli 16 i 300. Różnica, tak, drodzy Państwo, no matematyka jest prosta.
Tak, no mówię, w samym Słupsku 70 plakatów na ostatnim rzucie przed lokalami wyborczymi. Bardzo nas zaniepokoił fakt, że na mieście pojawiły się banery pana Jacka Szarana, który...
Naszego radnego.
Naszego radnego. Było to 30 banerów, które wisiały w ciągu tych trzech dni, już w zasadzie po zamknięciu lokalów wyborczych, kiedy wracaliśmy z komisji, już tych banerów nie było, ale to jest 30 banerów i kara, którą będzie musiał uiścić pan Szaran, wynosi około 2187 zł, czyli 2187 zł jest to kara, a kara to jest 10-krotność kwoty, którą należało uiścić, więc no, jak państwo sobie podzielą przez 10, to wyjdzie kwota, którą rzeczywiście
powinien zapłacić,
gdyby zostały te nośniki
zgłoszone.
Więc jest nam bardzo przykro, bo to uszczuplanie tak naprawdę budżetu mieszkańców miasta. Ze 145 banerów, no to mamy już 70 pana Kowalskiego, 30 pana Szarana i pojedyncze banery innych kandydatów. Co jest istotne, to też monitoring przynosi takie aspekty edukacyjne, bo zdarzało się tak, że po opublikowaniu przez nas informacji o tym, że jakiś kandydat wywiesił swoje banery w pasie drogowym nielegalnie, kiedy tylko pojawiała się taka informacja u nas na profilu, bądź też czasami pytamy kandydatów bezpośrednio, szczególnie jak wrzucają zdjęcia z odwiedzin naszego miasta, chwaląc się, że w ramach swojej kampanii dotarli również do Słupska, to często zadajemy pytanie, dlaczego w tym momencie uszczuplają budżet naszego miasta i wywieszają reklamy nielegalnie, więc zdarzył się taki przypadek, to w przypadku akurat pana Ikonowicza, który zaraz po stwierdzeniu nieprawidłowości zgłosił swoje nośniki reklamowe i zgodnie ze sztuką uiścił opłatę.
Tak, ale pierw zdążył rozpętać burzę w internecie, jak nasze miasto jest złe, bo przeszkadzają mu w kampanii wyborczej.
I ściągają nielegalne banery. Znaczy, ściągają banery. Jeszcze widocznie pan kandydat nie wiedział, że niestety kodeks wyborczy obejmuje wszystkich, dotyczy wszystkich, niezależnie od opcji politycznej. To jest piękne w monitoringu, że tutaj sprawdzani są wszyscy kandydaci, więc...
No tak, jak powinno być.
Tak.
Nie ma wyjątków.
Ale w tym roku być może jeszcze nie mamy wszystkich decyzji administracyjnych, więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka dokładnie kwota wpłynie z tytułu kar za umieszczenie nielegalnych nośników reklamowych. Przypomnijmy, że w 2019 roku przy wyborach parlamentarnych było to niecałe 18 tysięcy. Tak, w tym roku szacujemy, że będzie to mniej, ale ze względu na inne rozwiązanie.
To znaczy?
To znaczy, że praktycznie taki nielegalny materiał, który się pojawił w przestrzeni publicznej, od razu był zdejmowany przez urzędników w ramach artykułów z KPA, które pozwalają urzędnikom na wszczęcie postępowania administracyjnego i zabezpieczenie dowodów do tego postępowania, czyli w tym momencie zdjęciem tego baneru i zabezpieczeniem go w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej.
Ale to jest, przepraszam, dobra wiadomość, bo to znaczy, że urzędy są czujne i działają.
Tak, no myśmy współpracując z urzędem wskazywali też nowe miejsca, gdzie się pojawiły i te banery były zdejmowane praktycznie w tym samym dniu, więc...
Udokumentowane najpierw.
Oczywiście. Najpierw udokumentowane, potem zostały zdjęte i przechowywane są do tego, aż komitet przyjedzie przyjąć decyzję, przyjąć karę i odbierze swoje materiały. I wtedy za to kara jest tak naprawdę tylko za ten jeden dzień, ale tutaj można uznać, że większą karą dla komitetu jest to, że te banery nie wiszą, niż jakby miał zapłacić te parę złotych więcej za karę. I to można zaobserwować właśnie w przypadku pana Kowalskiego, który w tym momencie wieszając tych nielegalnych banerów w przestrzeni miasta wręcz w setkach, można powiedzieć, bo przekroczył tą magiczną liczbę 100. Wszystkie te banery zostały zdemontowane i złożone w zimie i na czas samego wyboru zabrakło mu banerów i musiał już się ratować plakatami drukowanymi już na drukarce.
Kara pieniężna w tym momencie nie jest dotkliwa dla komitetów, nie oszukujmy się, ale rzeczywiście brak tej twarzy w przestrzeni publicznej, który jest ważny przed wyborami, jest dyscyplinujący, także cieszymy się, że ten monitoring czasami przynosi takie wesołe elementy, edukacyjne i efekty. Także tutaj, jeśli chodzi o współpracę, naprawdę przebiegała bardzo dobrze i cieszymy się, że sporo komitetów tutaj bardzo się pilnowało. Jeśli chodzi o ilość nośników reklamowych, były zgłaszane bardzo dokładnie i bardzo rzetelnie i skrupulatnie rozliczane. Także dziękujemy za to, że ta kampania, przynajmniej dla kilku komitetów, dla kilku kandydatów, była na ulicach miasta Słupska uczciwa.
No właśnie, ja bym chciała was zapytać jeszcze o jedną rzecz. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego nie jest to pilnowane przez kandydatów? No bo zysk, wstyd, że tak powiem, dodatkowo kary, które trzeba zapłacić, no to zdecydowanie przekracza, wszyscy wiemy, te opłaty, które trzeba wnieść za umieszczenie reklamy w przestrzeni publicznej, tak?
To jest chyba najbardziej bolące w momencie, kiedy się nie zostanie wybranym. To wtedy jest, można powiedzieć, i wstyd, i strata w kieszeni, i zero zysku. Natomiast w momencie, kiedy jednak się zostaje wybranym, to już tak schodzi na gdzieś dalszy plan i raczej mało kto się tym przejmuje, co się tak naprawdę z tym działo i dlaczego tak się zadziało. My to obserwujemy.
A to nie jest, słuchaj, przepraszam, że wejdę ci w słowo, trochę tak, że ci, których twarze widać na tych banerach i plakatach, często nie wiedzą tak naprawdę, bo tym wszystkim zajmują się zupełnie inni ludzie, tak? Więc no, jakby ufamy współpracownikom w zakresie choćby właśnie wieszania reklam i potem się okazuje skucha, że nie w tą stronę poszło, co trzeba. Oczywiście bierzemy odpowiedzialność za to, no nie ma jak inaczej, tak? No, nasza twarz, nasz komitet, nasza kampania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast może brakuje tej edukacji gdzieś po drodze w komitetach.
Na pewno brakuje, to bez dwóch zdań. Natomiast zauważyliśmy pewnego rodzaju zwyczaj, który się wytworzył, czyli myśmy nadrukowali materiały wyborcze, a wy jedźcie to rozwiesić, zróbcie z tym, z tego pożytek. I generalnie...
I jadą, leci.
Jak leci. Mhm. I z tego tytułu można było zauważyć, że na przykład w Słupsku pojawiły się banery, nielegalne oczywiście, pani Anny Górskiej, która jest kandydatką, była kandydatką, w tej chwili już zostanie senatorką, ale nie z naszego okręgu. Nie? Dlaczego się w Słupsku one pojawiły? No bo jakiś sympatyk po prostu wziął, a powieszę w Słupsku. No i nie dość, że problem jest dla komitetu, to na dodatek nie ten w ogóle rejon, tak? Nie ten okręg, więc no to jest skucha totalna. Też jeżdżąc po okolicy, zauważyliśmy na przykład banery pana Michała Kowalskiego w okolicach Sławna. Mamy zachodniopomorskie, zupełnie inne województwo, a tam też się one pojawiły.
Znaczy, generalnie to też jest dla nas taki sygnał, ponieważ no, przed nami wybory samorządowe. I oprócz działań, które będziemy realizować na pewno lokalnie, czyli takich działań strażniczych, akcja Sprawdzam, gdzie będziemy sprawdzać obietnice wyborcze prezydentki, ale też i radnych, więc będziemy się przyglądać temu, jak wyglądało ostatnie 5 lat zarządzania miastem i też będziemy chcieli dostarczyć...
Ale to już musicie się przygotowywać do tego.
My już mamy konkretny plan, także myślę, że w listopadzie już ruszamy z serią takich postów lokalnych, ale też zależy nam na tym, żeby dostarczyć narzędzi dla tych, którzy chcieliby zrealizować taki monitoring obietnic wyborczych, ale też i przyglądać się samej kampanii samorządowej u siebie w gminach, dlatego że ten aspekt edukacyjny jest dla nas bardzo ważny. No ale też jeśli chodzi o monitoring wyborczy, materiałów wyborczych, na pewno z niego nie rezygnujemy i mamy też w planach przygotowanie takiego vademecum dla komitetów wyborczych, właśnie odnośnie umieszczania reklam w przestrzeni publicznej, także na pewno takie materiały edukacyjne będziemy rozsyłać do komitetów. Zresztą są, no, przepisy są na tyle uniwersalne, że mamy nadzieję, że skorzystają z tego komitety nie tylko i wyłącznie z miasta Słupsk. Więc takie rzeczy mamy na uwadze, mamy w przygotowaniu, bo to nie chodzi o to, żeby wyłapywać gdzieś te nielegalne nośniki, naliczać kary i tak dalej, bo no, rzeczywiście nie o to chodzi. Liczmy na to, że po prostu pójdzie za tym jakaś edukacja. Nie ukrywam, że taka przestrzeń powyborcza to jest zawsze taki piękny poranek w poniedziałek albo we wtorek po zakończonych wyborach, gdzie się przyjeżdża albo przechodzi przez miasto i jest tak jakby lżej w tej przestrzeni. Znaczy nie ma już tych nośników reklamowych. Mamy nadzieję, że pójdzie za tym jakiś aspekt edukacyjny i będziemy chcieli na pewno komitety przestrzec, szczególnie, że no nie oszukujmy się, jeśli chodzi o wybory samorządowe, to różnica jest taka, że tu jest zdecydowanie mniejsza machina finansowa, to są często komitety społeczne, więc tutaj ta edukacja, świadomość prawna jest zdecydowanie czasami mniejsza, bo tutaj jakby liczą się chęci i idzie za tym zupełnie coś innego. Ta siła napędowa
no
przy kampanii też
się,
jest.
Tak, jest też zupełnie banerów, inna. Plakatów jest mniejsza liczba zdecydowanie. Więcej ulotek podejrzewam wtedy się pojawia i media społecznościowe żyją bardzo mocno.
Tak, zresztą sam monitoring kampanii wyborczej samorządowej jest o tyle trudniejszy, że wchodzi praktycznie w każdą drogę osiedlową nawet, więc tutaj ten zakres poszukiwań jest większy, ale no jakby, tak jak mówię, no nie chodzi chodzi o to, żeby tak naprawdę wyłapywać te nielegalne reklamy jak Pokemony, tylko chodzi o to, żeby ta przestrzeń po prostu odżyła trochę i ta kampania była bardziej uczciwa i być może bardziej świadoma, czego sobie w zasadzie bardzo mocno życzymy, szczególnie, co ważne, przy wyborach samorządowych. No to tutaj już taka wpadka i ten aspekt wstydu jest chyba
inaczej
bardziej
odbierany.
Oczywiście, że inaczej odbierany, bo jest lokalny, więc tutaj tak naprawdę
to jest
wszyscy się
z domu
znają,
obok, tak,
oczywiście.
Z ulicy
więc mamy nadzieję i sobie tego życzymy, że takich wpadek będzie mniej, szczególnie od osób, które będą kandydowały do Rady Miejskiej. Wszak no tutaj kwestia stanowienia prawa i szanowania prawa, które obowiązuje, jest bardzo, bardzo, bardzo ważna.
No co jeszcze dodam, co jest może na niekorzyść dla komitetów wyborczych, takich monitoringów, jak my to przerabialiśmy w Słupsku i okolicach, tak trochę przy tych wyborach w Polsce się pojawiło, bo jesteśmy w kontakcie właśnie z innymi aktywistami, którzy postanowili u siebie taki monitoring zrealizować, no i już mamy informację, że takich monitoringów lokalnych przy wyborach samorządowych będzie znacznie, znacznie więcej.
Apelujemy o to, żeby zwracać uwagę, no i pamiętać o tym, że nieznajomość prawa nie zwalnia z jego stosowania. Trzymać trzeba rękę na pulsie i przede wszystkim uczulać tych, którzy pracują na naszą rzecz i na naszą korzyść.
Oczywiście. No i ze swojej strony zachęcamy. Taki powyborczy kurz, jeśli chodzi o wybory parlamentarne, powoli opada, ale tutaj, tak jak mówię,
opadnie 14 listopada.
Tak, ale te wybory samorządowe są naprawdę niedaleko, więc zachęcamy do tego. Samych Słupszczan zachęcamy do kontaktu i włączenia się w akcję Sprawdzam, ale też i zachęcamy osoby, które mieszkają poza Słupskiem, do tego, żeby przyglądać się temu, jak wyglądało ostatnie 5 lat kadencji w ich gminie. Pamiętajmy, chodzi przede wszystkim o to, żeby podejmować te wybory świadomie.
Także drogie komitety, nie tylko słupskie, spilnowane.
Kończąc, drodzy państwo, mam nadzieję rzeczywiście, że wszystko odbędzie się w atmosferze prawa i porządku, tak to bym określiła. Małgorzata Łosiewicz, Robert Chomicki, Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracji, Organizacja Pożytku Publicznego ze Słupska. Joanna Merecka-Łotysz, kłaniamy się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Razem łatwiej.